Witajcie. Dzisiaj zagłębiamy się w temat mózgu. Mamy tu fragmenty z materiału źródłowego 10 mech PDF. Dotyczą neuronauk, genetyki, no i tego, jak mózg przetwarza informacje.
Tak, a naszą misją jest, można powiedzieć, wyciągnięcie z tego najważniejszych rzeczy. O złożoności mózgu, jego ewolucji, jak go badamy. No właśnie, i od razu na start taki trochę prowokacyjny cytat. Gillesa Laurenta. Różnice między mózgiem jaszczurki i człowieka są bardzo przeceniane. Daje do myślenia, nie?
Oj, daje. I to dobrze pokazuje, jak my w ogóle postrzegamy mózg. To się zmieniało, wiesz, od wieków, zależnie od technologii.
Aha, czyli jak mieli katapultę w Grecji, to mózg był jak katapulta?
Coś w tym stylu, tak. Potem był młyn Leibnica, Krosna, Babbage'a, system hydrauliczny u Freuda, centrala telefoniczna, a dzisiaj?
No, dzisiaj mamy sieci neuronowe.
No tak. AI, ChatGPT, te rzeczy. To teraz myślimy o mózgu jako takiej sieci.
Dokładnie. I nawet idziemy dalej, wiesz, mówi się o systemach neuromorficznych, czyli takich układach, które naśładują neurony, synapsy, jakbyśmy chcieli go zbudować od nowa.
Fascynujące. I tu pewnie wchodzą neuronauki, bo to chyba one się tym zajmują.
Tak, to jest olbrzymia dziedzina. Badają mózg naprawdę na wielu poziomach. Od, nie wiem, pojedynczych cząsteczek po całe sieci neuronowe i w różnej skali czasu, od nanosekund po całe życie.
Czyli co, neuroanatomia, neurochemia?
Tak, neuronauki poznawcze, neuroinformatyka. Mnóstwo tego. Konferencje Society for Neuroscience to są gigantyczne wydarzenia. Ale trzeba uważać, bo czasem ten przedrostek neuro jest nadużywany, wiesz, w jakiejś pseudonauce.
Rozumiem. No dobrze. A jak w ogóle powstał taki skomplikowany organ? Co nam mówi ewolucja?
Ewolucja to fascynująca historia. Mamy Darwina, dobór naturalny i ten spór, czy ważniejsza jest walka o byt, jak chciał Huxley, czy może współpraca, jak sugerował Kropotkin.
Aha.
Potem Hamilton spojrzał na to z perspektywy genu. I wtedy nawet altruizm, na przykład u mrówek czy pszczół, staje się strategią ewolucyjną. No i kluczowe jest rozmnażanie płciowe.
Czemu akurat płciowe?
Bo mieszamy geny. To pozwala szybciej się adaptować. Wiesz, jak w hipotezie Czerwonej Królowej, ciągły wyścig zbrojeń, na przykład z pasożytami. Musimy się zmieniać, żeby przetrwać. Dlatego zwykle są dwie płci, chociaż, no, są wyjątki.
Niesamowite. Dobra, a przejdźmy do liczb. Mózg to chyba mały procent masy ciała, prawda?
Tak, tylko jakieś 2%. Ale, uwaga, pochłania aż 20-25% całej energii. Tlenu, glukozy, to prawdziwy żarłok energetyczny.
Kurczę, 20-25 watów mocy, tak? Jak żarówka. A sama masa? Czy większy mózg znaczy mądrzejszy?
No właśnie niekoniecznie. Średnio to niecałe 1,4 kg, ale mózg Einsteina był lżejszy niż przeciętny, a na przykład Turgeniewa dużo cięższy.
Czyli masa to nie wszystko.
A ten współczynnik encefalizacji?
Tak, to stosunek masy mózgu do masy ciała. Często się go używa jako wskaźnika inteligencji. Ale co ciekawe, ludzie wcale nie są na szczycie. Takie małe małpki marmozety mają wyższy ten współczynnik.
Naprawdę? Czyli to też nie jest idealna miara.
A co z neuronami? Ile ich mamy?
Liczby są astronomiczne. My, ludzie, mamy około 86 miliardów neuronów. Taki robak C. elegans, którego często się bada, ma tylko 302.
A słoń? Słyszałem, że ma więcej.
O, tak. Słoń ma ponad 250 miliardów. Ale co ważne, u nas w korze nowej, tej części związanej z myśleniem, planowaniem, jest ich około 16 miliardów.
A połączenia między nimi? Synapsy.
Tego się dokładnie nie da policzyć, ale szacunki mówią o dziesiątkach, może setkach bilionów. Potencjalna pojemność pamięci to mogą być petabity. To są ogromne liczby.
Trudno to sobie wyobrazić. Porównuje się czasem mózg do superkomputerów, prawda?
Tak. Pod względem mocy obliczeniowej mówi się o petaflopach. Ale trzeba pamiętać, że architektura jest zupełnie inna. Mózg działa inaczej niż komputer von Neumana, dlatego teraz rozwija się te układy neuromorficzne, jak Loihi Intela czy Cerebras. One próbują naśladować tę biologiczną strukturę.
Jasne. No dobrze. To mamy te liczby, ale jak to jest zorganizowane? Od czego zacząć? Może od podstaw?
Absolutną podstawą jest pień mózgu. To jest jakby najstarsza część ewolucyjnie. Odpowiada za te zupełnie podstawowe funkcje życiowe. Oddychanie, ciśnienie krwi, temperatura ciała. utrzymuje nas przy życiu, zapewnia homeostazę.
I tam jest też coś, co nas budzi i usypia?
Tak, twór siatkowaty. Reguluje stan przytomności, czuwania, snu. Jak on jest uszkodzony, no to może dojść do śpiączki, stanu wegetatywnego. Pień mózgu to też miejsce, gdzie produkowane są ważne neuroprzekaźniki.
No właśnie, chemia mózgu, neuroprzekaźniki, hormony. Jak one działają?
One modulują, wiesz, jakby dostrajają pracę mózgu i nasze zachowanie. Mają ogromny wpływ. Weźmy dopaminę, to napęd, motywacja, system nagrody. Czujemy przyjemność, chce nam się działać.
A inne? Acetylocholina?
Acetylocholina jest ważna dla pamięci, dla uczenia się, ale też dla układu przywspółczulnego, czyli tego, który nas uspokaja. Serotonina kojarzona głównie z nastrojem, ale też reguluje sen, apetyt.
A noradrenalina? Słyszałem, że ma związek ze stresem.
Tak, noradrenalina to pobudzenie, czujność, reakcja walcz lub uciekaj. Mobilizuje nas w sytuacji zagrożenia. I faktycznie, ma związek z PTSD, czyli zespołem stresu pourazowego. Zaburzenia w tych systemach chemicznych leżą u podstaw wielu problemów psychicznych.
Ciekawe, że już starożytni Grecy mieli tę swoją teorię humorów, płynów ustrojowych.
Chemia ciała ma wpływ na temperament, na zachowanie. Może to było echo działania tych neuroprzekaźników.
A co z tym popularnym podziałem na mózg gadży, ssaczy i ludzki? Ten model McLeana. Często się o tym słyszy.
Tak, to jest bardzo chwytliwa koncepcja. Pień mózgu to ten gadzi instynkt przetrwania. Układ limbiczny, czyli struktury jak ciało migdałowate, hipokamp, to ssacze emocje, a kora nowa, zwłaszcza czołowa, to ten ludzki rozum, planowanie, myślenie abstrakcyjne.
Brzmi logicznie, ale czy to nadal aktualne?
No właśnie. Współczesna neuronauka podchodzi do tego z dużą rezerwą. To jest jednak spore uproszczenie. Te struktury nie działają w izolacji.
Czyli emocje i rozum nie są tak całkiem oddzielone?
Dokładnie. One są ze sobą ściśle powiązane, wpływają na siebie nawzajem. Decyzje rzadko są czysto racjonalne albo czysto emocjonalne. Poza tym nowe badania pokazują, że mózgi gadów czy ptaków są znacznie bardziej złożone niż zakładał McLean. Mają struktury analogiczne do naszych, które pełnią podobne funkcje.
Czyli wracamy trochę do tego cytatu Laurenta, że różnice bywają przeceniane?
Można tak powiedzieć. Kluczowa jest integracja funkcji na każdym poziomie ewolucji. Ten model McLeana jest użyteczny jako taka, wiesz, pierwsza mapa. Ale trzeba pamiętać, że to mapa bardzo uproszczona.
Rozumiem. Czyli podsumowując, nie trzy osobne mózgi, ale jeden zintegrowany system. To chyba ważny wniosek.
Tak, myślę, że najważniejszy. Mózg to niesamowicie złożony organ. Badamy go na wielu poziomach, od molekuł po całe zachowanie. Jego ewolucja doprowadziła do powstania skomplikowanych struktur, mechanizmów regulacji.
A te współczesne metafory, modele AI, one pomagają nam go zrozumieć, ale wciąż jest mnóstwo tajemnic.
Dokładnie. Kluczem jest integracja. Pień mózgu, układ limbiczny, kora nowa, to wszystko musi ze sobą współpracować. A ta delikatna równowaga chemiczna, te neuroprzekaźniki, hormony, to jest absolutnie fundamentalne dla naszego samopoczucia, myślenia, no i zachowania.
I tak na koniec może taka myśl do zastanowienia. Skoro ta hipoteza Czerwonej Królowej mówi o ciągłej adaptacji, to na ile te procesy w naszych mózgach, to ciągłe uczenie się, zapominanie, te zmiany nastroju, na ile my tym świadomie kierujemy, a na ile to jest po prostu taka, wiesz, autonomiczna odpowiedź na ten ciągle zmieniający się świat wokół nas i w nas samych.
To jest świetne pytanie. Na ile jesteśmy kapitanem naszego statku, a na ile ten statek płynie trochę swoim rytmem, dostosowując się do fal? Warto o tym pomyśleć.